Dzień dobry, a gościem Polskiego Radia Białystok jest ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
No właśnie, tymczasowa zapora to rozwiązanie, jakie znamy już z pogranicza polsko-białoruskiego. To jest ogrodzenie z kilku zwojów z drutu żyletkowego. Ma być szerokie na 3 metry, wysokie na 2,5 metra. Najogólniej, dlaczego powstaje?
No, ponieważ spodziewamy się, znaczy w zasadzie chyba już mamy takie informacje, że Rosja będzie przeprowadzała, czy będzie próbowała przeprowadzić operację podobną, jaką przeprowadzała de facto Rosja na granicy polsko-białoruskiej w ubiegłym roku.
Jak może wyglądać ten potencjalny nowy szlak migracyjny?
No, mniej więcej wiemy, bo samoloty przylatują z kraju Bliskiego Wschodu do Kaliningradu, czyli mamy zbieranie grupy tak potencjalnych oczywiście, czy takich uchodźców, w cudzysłowie troszeczkę oczywiście, którzy być może, jeśli Rosja podejmie taką decyzję, bo to też nie jest oczywiście jeszcze do końca jasne, ale oni mogą szturmować polską granicę za kilka tygodni prawdopodobnie, kiedy przyjdą mrozy, bo Rosja też obserwowała, co się działo na granicy polsko-białoruskiej. I wydaje się, że z punktu widzenia pewnych działań dezinformacyjnych lepszym okresem będzie zima, gdzie będzie można pokazywać dramatyczne zdjęcia czy filmy z granicy polsko-rosyjskiej.
I grać na emocjach.
I grać na emocjach, no bo tak działa dezinformacja.
Rok temu, kiedy to Białoruś wywołała kryzys migracyjny, Rosja umywała ręce od tego, mówiła, że to działania białoruskie, działania na Białorusi, niekoniecznie służb białoruskich, i nie przyznawała się do tego zupełnie. Teraz już chyba nie pozostawia złudzeń, kto tak naprawdę stoi za organizacją tych szlaków migracyjnych.
Czy dla analityków nie było żadnej wątpliwości, że za operacją z ubiegłego roku stała Rosja, no bo nie ma czegoś takiego jak samodzielność strategiczna w tym momencie Białorusi. Po 2020 roku, po ostatnim wyborach, czy quasi wyborach prezydenckich, Rosja jest de facto okupantem Białorusi, całkowicie kontroluje tą przestrzeń i wszelkie działania, które podejmuje Białoruś, są oczywiście działaniami podejmowanymi przez służby i politykę rosyjską. Tutaj mamy kwestię oczywiście Kaliningradu. Ja nie jestem pewny, czy to będzie zrobione, bo Rosja właśnie obserwuje przygotowania polskie i być może, to jest pytanie, czy się zdecyduje na tego typu działania. Z pewnością w związku z tym, że front na Ukrainie stoi w tym momencie i będzie stał, no bo mamy okres niewojenny, mamy deszcze, więc Rosja w tych tygodniach będzie, w najbliższych tygodniach, miesiącach będzie próbowała destabilizować sytuację w Polsce i w Europie i na Bliskim Wschodzie, no wszędzie, gdzie się da, no, żeby ociągnąć cele wojenne metodami, powiedzmy, politycznymi.
A myśli pan, że przynajmniej na czas budowy będzie obowiązywać przy granicy z Kaliningradem podobna strefa, jak obowiązywała na pograniczu polsko-białoruskim?
Myślę, że powinna, ze względu na bezpieczeństwo, ale też, powiedzmy, zachowania niektórych mediów, niektórych polityków w Polsce, które i nie licują z godnością czasami posła, prawda, czy dziennikarza, no ale też negatywnie rzutują na bezpieczeństwo państwa polskiego.
Czy myśli pan, że na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim docelowo powstanie taka sama zapora jak na granicy polsko-białoruskiej?
Być może tak. To jest oczywiście pytanie, dlaczego jeszcze nie powstała. Być może były takie kalkulacje, żeby nie prowokować Rosji, ponieważ Rosja z pewnością będzie wykorzystywała tą budowę zapory propagandowo. Czyli będzie wykorzystywała to jako posunięcie eskalacyjne ze strony Polski. No ale w tej chwili też mniej się obawiamy Rosji, raz, że jest kompletnie pogrążona w wojnie na Ukrainie, no a dwa, okręg kaliningradzki w tym momencie opustoszały ze służb i żołnierzy rosyjskich, którzy giną na Ukrainie.
Budowa tej tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim zaczęła się od trójstyku granic na granicy polsko-rosyjsko-litewskiej. Czy Litwa również powinna zbudować jakieś tymczasowe zabezpieczenia? No bo będzie łatwo chyba okrążyć tę zaporę i dostać się do Polski przez Litwę.
Znaczy, tutaj jest oczywiście ten problem, bo widzieliśmy na granicy, tym styku białorusko-litewsko-polskim, robi się ten sam problem, gdzie no, łatwo przenikać z Litwy do Polski chociażby, więc znaczy, to jest problem też polityczny, na ile my możemy to zabezpieczyć, na ile możemy dorzucać pewne rozwiązanie dla Litwy. Ale tak, taka bariera jest. Taka bariera jest na granicy Kaliningradu z Litwą. My musimy dociągnąć swoją, musimy się zabezpieczyć. No bo zima może być groźna.
Mija rok od szturmu migrantów z Białorusi na granicę z Polską. Pamiętamy te sceny chociażby na przejściu w Kuźnicy. Jak pan ocenia ten rok? Jak ocenia pan reakcję polskich służb na te wszystkie działania? I z drugiej strony, jak pan ocenia też działania białoruskiego reżimu w tej kwestii?
To tak jak powiedziałem, białoruski reżim, nie traktujmy go jako samodzielny podmiot polityczny, bo to nie jest samodzielny podmiot polityczny do działania Federacji Rosyjskiej. Były to od początku działania przygotowujące wojny na Ukrainie, no bo gdyby granica Polski pękła, gdyby do Polski wylała się fala migracyjna, ona by rosła oczywiście, no bo tej raz przerwanej tam byśmy nie mogli zatrzymać. To no, stracilibyśmy kontrolę nad swoją granicą, stracilibyśmy kontrolę nad w ogóle problemem uchodźców. Byłoby nam bardzo ciężko pomagać Ukrainie. Bardzo ciężko byłoby. Polska byłaby zestabilizowana. Ja mogę podejrzewać, że pojawiłyby się różnego rodzaju konflikty społeczne w Polsce, które byłyby, czy one rezonansowałyby w europejskiej opinii publicznej, która dodatkowo by w negatywny sposób postrzegała Polskę. Byłoby nam trudniej po prostu pomagać Ukrainie, o ile w ogóle moglibyśmy tej Ukrainie pomagać. Po roku, jakie są doświadczenia, o tyle pozytywne, że budowa tej bariery obecnie nie jest aż tak kwestionowana przez no, część klasy politycznej, jak to miało miejsce kilka miesięcy temu, gdzie wręcz mówiono o jakichś działaniach zbrodniczych. Teraz nie. No, teraz jest większe zrozumienie. Trzy, to jest kwestia otrzeźwienia po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Czy może czytanie sondaży opinii publicznej, czy może wsłuchiwanie się w głos Polaków. Nie wiem, nie oceniam. Wydaje mi się, że pod tym względem no, jest jednak nieco lepiej i polskie służby będą miały łatwiejsze zadanie niż to miało miejsce rok temu.
A czy ze strony Rosji, ze strony obwodu kaliningradzkiego istnieje jeszcze inne jakieś realne zagrożenie, na przykład militarne?
No w tej chwili nie. To zagrożenie było zawsze dosyć iluzoryczne, ponieważ tych sił w Kaliningradzie nie było aż tak wiele. Jak to przedstawiała też propaganda rosyjska. No, niemniej było to zagrożenie oczywiście, no bo jednak wojska stacjonowały. No, dzisiaj tych wojsk po prostu fizycznie nie ma. One, no, my wiemy, że one walczą, ci żołnierze walczą, te jednostki walczą na Ukrainie. Wykrwawiły się. Kaliningrad jest właśnie opustoszały i z żołnierzy, i ze sprzętu, ale także ze służb, które zostały gdzieś tam przerzucone na Ukrainę Wschodnią. Więc w tym momencie w ogóle takiego zagrożenia nie biorę pod uwagę. Czy w ogóle jakieś zagrożenie o charakterze militarnym ze strony Rosji chyba w tym momencie nie wchodzi w grę. Rosja oczywiście będzie wykorzystywała te miesiące, miesiące zimowe do podniesienia swojego potencjału zbrojnego i będzie próbowała prawdopodobnie uderzyć na Ukrainę jeszcze raz, ale wydaje mi się, że jest to po prostu im się nie powiedzie ta operacja. Równocześnie będą szukali właśnie tej destabilizacji świata zachodniego, odcięcia Ukrainy od pomocy Zachodu. Będą próbowali stworzyć jakieś układy, które będą zmuszały Ukrainę do podpisania porozumienia, do ustępstw w stosunku do Rosji. No ale tak naprawdę o wszystkim rozstrzygną miesiące, prawdopodobnie wiosenne, już po wiosennych roztopach.
Dlaczego siły NATO non-stop monitorują to, co dzieje się w obwodzie kaliningradzkim, gdy zobaczymy na mapę z przelotami samolotów, non-stop widać jakieś samoloty zwiadowcze, chociażby przed naszą rozmową sprawdzałem, teraz po stronie litewskiej lata amerykański Beechcraft z systemami do rozpoznania zwiadowczego.
Znaczy, to jest oczywiste, no, Rosja jest krajem zaangażowanym w wojnę. Obwód kaliningradzki jest częścią Federacji Rosyjskiej, no jednak tam stacjonują jakieś siły w dalszym ciągu. Przede wszystkim podejrzewamy, że być może są siły strategiczne, Rosja się tego nie przyznaje, ale być może są siły strategiczne, więc należałoby to monitorować. No, chociażby w kontekście tego, że Władimir Putin lubi straszyć bronią nuklearną. Do końca nie wiemy, czy ta broń nuklearna się znajduje w obwodzie kaliningradzkim, czy nie.
życie w tej części Europy. Może faktycznie byłoby łatwiej, gdyby było tak jak w ostatnio popularnych memach, gdybyśmy sąsiadowali zamiast z obwodem kaliningradzkim, to z czeskim królowcem.
No byłoby pewnie łatwiej, gdyby w ogóle Rosji nie było w tym regionie, gdyby była niepodległa Białoruś, silna niepodległa Białoruś, silna niepodległa Ukraina, silne niepodległe państwa bałtyckie i ta Rosja byłaby dla nas no, gdzieś tam cieniem, ale bardzo, bardzo odległym. No, bylibyśmy wszyscy szczęśliwsi i bezpieczniejsi, no ale jest jak jest.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.